zmiany. Obiektem rewolucji jest, są populacje żywych organizmów. Mechanizmy rewolucji są przypadkowe, chciałbym jeszcze raz określić, przypadkowe zmiany w materiale genetycznym, komórek rozrodczych organizmów, takie jak mutacje, adycje, dewecje, inwersje, translokacje, rekombinacje. Procesem ewolucji jest dobór naturalny, który zachowuje w populacji zmiany genetyczne, dające nosicielowi przewagę reprodukcyjną. No, w wyniku tego otrzymujemy różnorodność gatunków na świecie, jest ich około 10 milionów, prawdopodobnie więcej, jeśli wszystkich gatunków poznamy się. A no, jakie są implikacje teorii ewolucji? Takie, że jest to drzewo życia, czyli hipoteza wspólnego przodka, to nasze życie wywodzi się z jakiejś tam protokomórki, o czym Państwu za chwilę powiem. No i takie bardzo ważne implikacje to jest to, jak gdyby wynikające z tego drzewa życia czy wspólnego przodka, że jedne formy organizmów powstały z drugich form organizmów, na przykład takich z gam. Tutaj wymieniłem kilka znanych nazwisk ewolucjonistów, postawiłem tutaj krzyżyki, no ale nie wiem, czy to właściwe, bo oni byli ateistami. Najczęstsze błędy w rozumieniu tej rewolucji. Bardzo często ludzie się ze sobą nie mogą zgodzić co do pewnych terminów, dlatego że inaczej rozumieją tę rewolucję. Biogeneza, czyli czasami zwana biogenezą niewłaściwie, to jest od hipotezy powstania życia na Ziemi. I one nie są częścią teorii ewolucji. Pogląd, że ewolucja jest postępowa, jest mniemaniem błędnym, wynika z założeń tak zwanego darwinizmu społecznego. Proces ewolucji nie ma żadnego celu. Nawet jeżeli organizmy zmieniają się w kierunku wyższego poziomu organizacji i złożoności, nie istnieje żadna tajemnicza siła, która wpływa na kierunek ewolucji. Gdybyśmy się cofnęli w czasie, jeszcze raz odtworzyli rozwój organizmów żywych, to powstałyby zupełnie inne gatunki. Ewolucja nie miała na myśli człowieka, jak powiedział Stephen Bow. Ewolucja ślepa i bezmyślna robiła i tak nie wyszło. Ikony typu ewolucja człowieka sugerujące progresywność ewolucji zostały odrzucone przez ewolucjonistów. To jest taki przykład. Nie ma progresywności. W teorii ewolucji nie zakłada żadnej progresywności. Jest to po prostu ślepy proces. Celowa budowa organizmu, to jest następne takie fałszywe mniemanie, że oko powstało w procesie ewolucji, aby widzieć, skrzydło, aby fruwać, jest błędne. Według ewolucjonistów dostrzeganie w przyrodzie celowości jest iluzją, bo to zakłada, że proces ewolucji jest ukierunkowany na coś. A co jest to jest nieprawda. Wszystko, co wydaje się celowe, powstało w wyniku błędów i prób. Skrzydła powstały przypadkowo, a dopiero potem okazało się, że nadają się one do fruwania. Dobór startu wyjaśnia. Darwinowski dobór naturalny jest w stanie stworzyć niesamowitą iluzję celowej budowy do tego stopnia, że inżynierowi ciężko byłoby zdecydować, czy to ptak, czy raczej samolot jest bardziej aerodynamiczny. Obiekt ewolucji, tutaj projekt zatrzymał się na tym tematem, czy obiektem ewolucji, czy populacji organizmów żywych. W czasach Darwina uważano, że komórka to nieskomplikowana mała grudka składająca się z albuminowych związków zawierających węgiel. Od tamtego czasu nasza wiedza na temat komórki genetycznej się zmieniła. Morfologia komórki jest wysoko zorganizowana, budowa genomu precyzyjna, regulacja, biosynteza i postępacyjna modyfikacja białek jest kontrolowana. Transport, funkcja degeneracja, degradacja białek ściśle związana z potrzebami komórki. I w końcu śmierć komórki jest zaprogramowana. Ona nie znika, tak nie rozpada się, tylko to cały jest ciąg reakcji biochemicznych, który doprowadza do śmierci komórki. Budowa genomu i regulacja biosyntezy białek. Ogół materiału genetycznego zawartego w pojedynczej komórce. parą razy, jeszcze dołożyli szeregu, to byłoby około 2 metrów długości. I to mieści się w każdej jednej komórce, która ma powiedzmy od 10 do 30 mikrometrów średnicy. Jak składa się sekwencji unikatowych, jest ich 45%, i sekwencji powtarzanych, jest ich więcej, 55%. Sekwencje unikatowe to geny struktury, białek i RNA, pseudogeny, sekwencje regulacyjne. Regulacja do syntezy białek jest wieloetapowa i kontrolowana na każdym etapie. Na poziomie transkrypcji i posttranslacji białka i RNA, to są białka i RNA regulatorowe, fałdowanie białek, czyli nabywanie struktury trzeciorzędowej. Temu towarzyszą inne białka, tak zwane białka opiekuńcze, chaperons, modyfikacje posttranslacyjne, na przykład glikolizacja czy fosforyzacja tych białek. Transport do właściwego miejsca w komórce, w końcu degradacja białka w procesie ubiquitizacji. Na wyśleć komórki, jak wspomniałem, jest zaprogramowana. Nazywa się to apoptoza, jest wiele innych, powiedzmy, bardzo bliskich rodzajów, jak apoptoza śmierci komórki. No, organizm eliminuje w ten sposób zbędne do organizmu komórki, uszkodzone komórki, czy zakażone wirusem. To jest taki sygnał pokazujący dwie komórki, które wysyłają tej komórce sygnał, żeby po prostu popełniła samobójstwo. I to jest cały proces, nie będę nawet jest bardzo mała, ale jest to cały zaprogramowany proces, którym ostatecznym celem jest śmierć komórki. Tutaj jest komórka normalna, żywa, tutaj jest komórka apoptotyczna. Ona w którymś momencie wytwarza pęcherzyki i rozpada się. Te pęcherzyki są zjadane przez, fagocytowane przez makrofagi, przez komórki endokryczne. Chciałbym Państwu pokazać to, jak to się mówi, jeden obraz jest chyba 1000 słów. Jak wygląda życie wewnętrzne tej komórki? Są dwie komórki, które się między sobą kontaktują poprzez receptory. Przesyłają sobie nawzajem sygnał. Dalej mamy płynną błonę komórkową, na której są umieszczone trawy, na której są zawieszone białka, które się kontaktują wewnątrz komórki na zewnątrz. Tutaj mamy tak zwany cytosol, czyli strukturę, która trzyma kształt komórki. I to jest bardzo skomplikowana rzecz. To jest takie rusztowanie wewnątrz komórki z polimerowych białek, które powoduje, że ta komórka jest właśnie taka, znaczy tu jest synteza tych białek cytosolowych. Dalej, no, te białka też kiedyś ulegają rozpadowi. Tutaj jest pokazane, jak inne białko, które się doszedł, powoduje rozpad. Tutaj są centrosomy, jak się trzyma w dół, które przenoszą chromosomy w drugie miejsce. Tutaj jest takie białko, które transportowe, które przenosi wakuole z białkami wewnątrz białkami do docelowego miejsca w komórce. Także to jest wszystko bardzo ściśle regulowane. Więc tutaj jeszcze jest raz centrum. Tutaj jest powierzchnia jądra, z którego wychodzą mRNA, zmienia się w mRNA, do których się przyczepia ribosomy i następuje synteza, biosynteza białka. Te białka, które powstają, mogą się łączyć z innymi białkami, pewne kompleksy. No i tutaj mamy, w tle mamy mitochondrię. Niektóre białka są na powierzchni, tutaj jest błona jądrowa. Dalej, co jeszcze mamy? No znowu mamy to białko, jak ono się nazywa, które transportowe, które przenosi wakuole z białkami. Tutaj są aparat, gdzie te białka są czasu i miejsca docelowego. Replikacja DNA, biosynteza białek, jak również inne procesy zachodzą w komórce niewyobrażalnie szybko. Przyłączenie się jednego nukleotydu do replikującej nici DNA zawiera 30 mikrosekund. Żywej komórce, to chciałbym Państwu jeszcze raz podkreślić, to jest bardzo ważne. Żywej komórce nie ma chaosu i przypadkowości, a komórki źle funkcjonujące są usuwane z organizmu w wyniku apoptozy. Tutaj jest pokazany taki schemat, jak to życie na przestrzeni lat, 4,5 miliarda lat się rozwijało. No, jakiś tam prostszy organizm, tylko bardziej skomplikowany, więc jesteśmy my. Zatem jaki jest mechanizm tych zmian? Teoria ewolucji mówi, że są przypadkowe zmiany w materiale genetycznym, powtarza jak mantra. 3-2 miliardy lat temu były to przypadkowe zmiany w materiale genetycznym i w ostatnich, powiedzmy, milionach lat również to były przypadkowe zmiany w materiale genetycznym. Proponowany mechanizm ewolucji nie jest ani precyzyjny, ani specyficzny, aby podobać zmiany ewolucyjne nawet w ciągu miliardów lat. Absurd ewolucji w oparciu o przypadkowe zmiany materiału genetycznego zademonstrowali dwaj matematycy, ekstrapolując złożoność organizmu w przeszłość w oparciu o mechanizmy teorii ewolucji i udowodnili, że życie zaczęło się przed powstaniem Ziemi, 9-7 miliardów lat temu. Oczywiście to jest absurd. Zostali skrytykowani wyśmiani, natomiast celowo ten absurd był. Pokazali, że w oparciu o tak zwane przypadkowe zmiany materiału genetycznego do tego doprowadzi. Pokazali, że komunizm król jest nami. Organizm unika mutacji spontanicznie jak dawek święconej wody. Zawsze jest, mówi się, takie mutacje, jakiegoś czasu, to wszystko spowodowało zmiany, które tam organizm. Organizm posiada skomplikowane mechanizmy, które zabezpieczały je przed mutacjami. Taka bakteria Escherichia coli ma 3 poziomy mechanizmów zabezpieczających przed mutacją. Więc polimeraza DNA myli się w cudzysłowie. Raz na 100 tysięcy budowanych, syntetyzowanego DNA nukleotydu. Poli idzie egzonukleaza produkująca, która wycina błędne nukleotydy powstającej nici DNA. No to się precyzuje syntezę DNA ze 100 do około 100 do 1000 razy. W końcu w korekcie niedopasowanych nukleotydów biorą udział takie 3 białka, co podnosi precyzję procesu kolejnych 100 razy. W sumie bakteria replikuje DNA z niesamowitą precyzją. Mniej niż jeden nukleotyd pomylony na 10 do 1 do 10 miliardów nukleotydów budowanych nową nić. Proszę sobie wyobrazić jakąkolwiek technologię, którą mamy, żebyśmy, powiedzmy, samochodowo, żeby jeden samochód był obsłuty na jeden milion samochodów produkował. Nawet 100 milionów. Tak robią się prymitywne bakterie przed mutacjami. U człowieka częstość pomylonego nukleotydu wynosi 10 do minus 8 na generację, to znaczy jest zaledwie 27 różnych nukleotydów między pokoleniem rodziców a dzieci. DNA jest nośnikiem informacji i każde przypadkowe zaburzenie w oryginalnej informacji może prowadzić do śmierci organizmu. DNA jako nośnik informacji. Karygodny błąd często popełniany w rozważaniach na temat mechanizmu ewolucji to mylenie informacji z nośnikiem informacji. To nie jest to samo. DNA nie zawiera informacji, tak może być szokiem dla nas, ale teraz to wyjaśnię. To sekwencja nukleotydów DNA może zawierać informacje. DNA jest nośnikiem informacji tak jak arkusz papieru jest nośnikiem informacji zawartej w liście. Informacja może być przekazywana w różnych kodach i nośnikach, ale to nie zmienia sensu informacji. Informacja nie istnieje bez kodującego i bez odbiorcy informacji. Zmienić jedną informację na inną można tylko w sposób inteligentny. Przypadkowa zmiana w przekazie informacyjnym powoduje zniszczenie lub zniekształcenie informacji. to, co przeżyło. Czyli żyje to, co przeżyło. Dlaczego skrzydło przez 450 milionów lat nie ewoluowało? No dzięki dowolowi naturalnemu. Dlaczego przez ostatnie 50 milionów lat Eohippus ewoluował Equus? Dzięki dowolowi naturalnemu. No fenomeny doboru naturalnego to jest taki ptaszek, bo jak żółtogardy, nie wiem, czy Państwo to widzą, jak ja się bardzo dobrze tutaj zakamuflował. No po to, żeby uniknąć nawierzchni. No a tutaj spał, który ma piękny ogon, podobno dlatego, że mi się podobał samicy. No to ja mam pytanie, czy ten wojak żółtogardy nie się podoba samicy, dlatego, że siedzi tutaj ukryty, czy nie? No wydaje mi się, że gdyby się nie podobał samicy, to by już dawno nie było tego gatunku na świecie. On też ma swoich wrogów naturalnych, czyli tygrys bengalski. Jednak ma piękne oko. Tu jeszcze większe i co inne fenomeny. Kamuflaż. To jest muszka, która na swoich skrzydłach, nie wiem czy Państwo to widzicie, ma wizerunki mrówek. I to są prawie fotograficzne wizerunki mrówek. One mają po 6 nóg, tak jak każdy owad. Jak ona porusza tymi skrzydłami, no to wygląda tak, jakby maszerował te mrówki, tak się jakby chroni czy broni przed drapieżnikiem. Tu jest jeszcze inny, nawet ciekawszy przykład. Kamuflaża. Ćma udaje dwie muchy, które żywią się odchodami ptaka. Ćma wydziela nawet ogląd tego ptaka. No i jak, no, jeżeli Państwo wiecie, jak to wytłumaczyć dowolnym naturalnym, no to gratuluję, ja tego nie wiem. Jeżeli macie Państwo czas, to zastanówcie się, ile musiało być błędów i prób, żeby od jakiejś tam kopeczki do całego wizerunku grupy. No tutaj mamy rybę trójnogą, ona żyje na dnie oceanu, ma trzy nogi, tak sobie staje na tych nogach, czasami popłynie gdzieś dalej, gdzieś znowu stanie. No ta ryba mogłaby mieć cztery nogi albo pięć i też dałoby się to wytłumaczyć dowolę naturalną. No co to jest dowód naturalny, to jeszcze raz tutaj podsumowuję, nie jest tautologią, a więc test dowodu naturalnego nie da się sfalsyfikować. Ani zweryfikować. Wyjaśnia fenomeny przyrody postfaktu. Właśnie to jest wzajemnie wykluczające. Dowód naturalny nie jest w stanie wyjaśnić jego faktu, które nie są bezpośrednio związane z przewagą reprodukcyjną osobnika. Na przykład świadomość i zdolność do refleksji, złośliwość ludzka. Ja nie wiem, jak to się już sama się do naszego lepszego przeżycia. Muzyka, zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Teoria naturalnej ewolucji molekularnej, czyli tak zwany wybór genetyczny, zaproponowana w 1983 roku przez Kimura, próbuje odwrócić niejaką uwagę od doboru naturalnego i skierować ją na neutralność zmian, które nie podlegają doborowi naturalnemu. A więc jakieś pewnie są zmiany, których nie możemy wytłumaczyć doboru naturalnego. A jak możemy wytłumaczyć na teorię neutralnej ewolucji? No przejdźmy do dowodów. Na temat bezpośredniej ewolucji. No pewnie z podręczników szkolnych pamiętacie Państwo Zięby z Galapagos, które pięknie opisał Darwin. Trzyma krępak na brzozek, taki sztandarowy przykład ewolucji. Odporność bakterii na antybiotyki. No i eksperyment Mendelejskiego, ewolucja w produkcji, jak to nazwałem, opisany kilka miesięcy temu. Teraz Państwu. Ziemi z Galapagos opisał bardzo ładnie Darwin. Mamy różne gatunki i te gatunki różnią się między innymi długością i grubością dziobów. No jest ich cały ten szereg. No ale przepatrzmy się, jak to wygląda w praktyce, w tym, co możemy doświadczyć. Bo to jest opis historyczny czegoś, a tutaj mamy coś, co możemy badać. Czyli tu mamy jeden gatunek Spisa Ortis. Wymierzono w przeciągu 30 lat długość dzioba w tej populacji ziemi. No jak widzimy tam jakieś ten Ta salwa stała się między innymi na brzozach, białych brzozach, na których żył, a żyła trzyma krępach na brzozach. I ona była biała, tak żeby nie było jej widać na tej brzozie. No ale jak brzozy pożyczałem, to nam się okazało, że ta populacja zaczyna ginąć i pojawia się inna czarna populacja, tak zwana kartonaria. No i kiedy powszechnięto to, ono to jest właśnie świetny przykład na rewolucję. No ale po jakimś czasie ta industrializacja, to znaczy powietrze się oczyściło. Brzozy wróciły do swojej naturalnej koloru białego. No i ta populacja znowu się zmniejszyła. Pojawiła się ta populacja. Czyli znowu mamy tutaj do czynienia nie z ewolucją, która jest procesem nieodwracanym, tylko z adaptacją. Odporność na antybiotyki. No to są trzy podstawowe mechanizmy odporności. Pierwszy to bakterie, które nie mają genów na odporność na antybiotyki. Mogą je wynikną tak zwanego horyzontalnego transferu odporności, transferu genów. Pobrać od farów albo od innych bakterii. Jest to powiedzmy odporność na antybiotyki nabyta. Inne mogą mieć geny, ale te się te geny nie ujawiają, nie ujawnią, jeżeli nie będziemy tej bakterii traktować antybiotykami. Jest to tak zwana odporność indukowana. Jeżeli potraktujemy bakterię antybiotykiem, wtedy się indukuje ten produkt, blokuje antybiotyk i w ten sposób bakteria może żyć wobec nas antybiotyków. No i w końcu przypadkowe mutacje genów wygenerowane przez bakterię. No to zdarza się tak, i to jest bardzo minimalna ilość wypadków, że jeden nukleotyd zmieni się tam w kodzie na enzym, który staje się niewrażliwy na działalność antybiotyków, i ta bakteria może przeżyć. Ale proszę Państwa, no nie łudźmy się, że to właśnie doprowadziło do tej całej afery z antybiotykami i z wyrzuceniem antybiotyków przez człowieka. Posadzenie wiecznej zmarzliny w cieśninie Beringa przy 30 tysięcy lat zidentyfikowano bardzo różnorodną kolekcję genów powodujących odporność na beta-laktynę, tetracykliny, antybiotyki i kopertydolę. Wyniki te dokumentują, że odporność antybiotyków jest zjawiskiem normalnym i występowała długo przed użyciem antybiotyków przez ludzi. No teraz opomówię ten eksperyment Lenskiego. To w 1988 roku Lenski wpadł na taki pomysł, bardzo uważam dobry i świetny, i rozpoczął budowę bakteryjnego żywiołowego. Po 25 latach namnożenia tej bakterii otrzymał 58 tysięcy generacji tej bakterii, co przekłada się na milion lat takiej populacji w Homo sapiens. No to już jest coś. No ale co po tych 58 tysiącach generacji otrzymał? No większość korzystnych mutacji powstała w wyniku uszkodzenia, degradacji czy minimalnej poprawy genów już istniejących albo regionów regulatorowych. Nie z tych zrozumiałych mutacji, które świadczyły o pojawieniu się nowych szlaków metabolicznych. A szybkie formy pozostała w tym samym gatunku. Ewolucja dowody pośrednie. No tutaj przede wszystkim musimy powiedzieć o anatomii morfologii. Między gatunkami blisko osadowymi istnieją genetycznie mamy podobieństwa. Podobieństwo się nie da ukryć. No jest jakieś podobieństwo między człowiekiem a szympansem. Fizjologia i procesy biochemiczne są bardzo podobne. A w niektórych wypadkach są to identyczne procesy przebiegające w różnych gatunkach, powiedzmy, ssaków. Uniwersalność kodu genetycznego. Trzy nukleotydy koduje jeden aminokwas. I te trzy nukleotydy kodujące dalej aminokwas są wszędzie takie same, i u bakterii, i u roślin, i u zwierząt. Czyli no, jest ta uniwersalność, jest jakby dowód na to, no nie tylko, że jest jakiś wspólny przodek, prawda? Podobieństwo w budowie organizacji DNA między gatunkami. No, tu już są pewne problemy z tym, o których zaraz powiem. sytuacja odwrotna, gdzie mamy bardzo podobne genomy, a te organizmy bardzo mocno się różnią od siebie. No, czym to jest spowodowane? No, przede wszystkim chodzi na sferę genów. No, geny są podkradane, jedne organizmy podkradają geny drugim organizmom, a może nie podkradają się antropomorfii, ale no, pobierają te geny, wcielają swój gen. I to mogą być organizmy z bardzo odległych filogenetycznie linii. No i gen sierocy, tak zwany fan, tego ewolucji nie jest w stanie wytłumaczyć ich istnienia. To to geny, które nie mają homologii z innymi, z genami innych filogenetycznie sąsiednich gatunków. To taka praca wyszła pana profesora Cebrata i pana profesora Mackiewicza, którzy mieli przede mną wykłady. Jeżeli Państwa interesują te geny sierocy, no to warto się zapoznać z tym. Dane paleontologiczne sugerują inną historię życia na Ziemi niż teoria ewolucji. Te nowe linie tutaj przedstawiają nowe typy tyla zwierząt. Kropki reprezentują skamieniałości zwierząt w różnych warstwach biologicznych. Turn diagram przedstawia, jak powinno wyglądać drzewo życia zwierząt w oparciu o teorię ewolucji. Dolny diagram przedstawia faktycznie, jak faktycznie wyglądają skamieniałości z okresu między prekambrią a kambrią. No więc to wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj nie ma żadnych wspólnych form przejściowych. Nagle pojawiają się, no, nagle w sensie czasu geologicznego, nowe typy zwierząt. Jeżeli ewolucja przebiega stopniowo powolnie, to powinny być obecne w skamieniałościach niezliczone formy. To zauważył już współczesny darwinolog Louis Agassiz. Jest to niekompletność wybiórcza, a nie wynikająca z niereprezentatywnej grupki, co dokumentuje paleontologia statystyczna. Prawdopodobieństwo, że nowe znalezione jest jakaś skamieniałość, skamielina, będzie różniła się od tego, co już wcześniej odkryli. Jest prawdopodobieństwo jest znikome, o tym właśnie powiedziałem, ale to jest statystyczne. No to jest, są ery geologiczne. I no co to jest ciekawego? To, że w Kambrii powstało 21 typów zwierząt. I one się pojawiły na rynku geologicznym bardzo szybko, w ciągu 54 milionów lat pojawiło się 21 typów zwierząt. I między nimi nie ma żadnych form przejściowych. Nie to, że powiedzmy te biegunowi i sikawki, jaki mają jakiegoś wspólnego przodka. Nie, to jest takie, jak to pokazano tutaj, po prostu one się nagle wszystkie zaczęły pojawić. Implikacje teorii ewolucji na protokomórka, o której wspominałem. Protokomórka jako hipotetyczny wspólny przodek wszystkich organizmów na Ziemi. Jak do tej pory nie odkryto żadnych śladów protokomórki, to wcale znaczy, że jej nie ma. Jak brak dowodu między dowodem na brak. Najstarsze formy to wyspecjalizowane bakterie sienicy, które pojawiły się na Ziemi 3,5 miliardów lat temu. Czyli 3,5 miliardów lat temu były już bardzo zaawansowane komórki. Pojedyncze, można powiedzieć prymitywne, ale to już były komórki. Świadczą o tym stromatolity, o których te Australii. Sienice zawierają reagowanie z chlorofilem i tak dalej, materiał genetyczny. Posiadają ścianę komórkową, a na zewnątrz płonę. Czyli to są no, normalne, wyspecjalizowane komórki. Co ciekawe, sienice nie wyginęły. 3,5 miliarda lat temu doskonale przystosowały się do dzisiejszego środowiska, które jeszcze wtedy nie istniało. Nie było na przykład tlenu. Implikacje dalsze drzewo życia. To jest artefakt jakichś wcześniejszych badań naukowych, który nie trzyma się kupy. Tak więc nie ma drzewa życia. To powiedza Craig Venter założył. przyjaciel Sellera, który współuczestniczył w sekwencjonowaniu ludzkiego genomu. To było na wielkiej debacie, czym jest życie powiedziane w 2011 roku. To powiedział w obecności do Pisa, który na to nie zareagował. Jeżeli Państwo są zainteresowani tą debatą, to można ją znaleźć na internecie, na YouTube i sobie obejrzeć. To jest po 4 godziny, ale bardzo polecam. Bardzo interesującą debatę. Implikacje teorii ewolucji specjalistów. Specjalizacja w wyniku ewolucji nie jest dobrze dokumentowana ani doświadczana ani przez obserwacje. Proces hybrydyzacji jest. Nowe gatunki powstają w wyniku fuzji dwóch gatunków w jedną populację. Około 10% wszystkich zwierząt systematycznie hybrydyzuje z innymi gatunkami. To jest przykład hybrydyzacji, to jest ostatnie badania małżeństwa grantów na ziemię. Dwa gatunki ziem Darwina hybrydyzują na Galapagos, a trzeci gatunek zniknął w wyniku używania się hybrydów. No i tutaj które tej pracy, że Speciation and Junk, można tłumaczyć, nie ma specjacji, albo specjacja nieudana, nie do końca, nie wykończona. Również ród wilk, to jest hybryda wilka burego czy szarego i kojota. Kojota, ta hybryda powstała gdzieś, szacuje się 100 tysięcy do 300 tysięcy lat temu. No i człowiek współczesny niestety też popełnił grzech, bo pokrzyżował się z Homo neanderthalensis. Implikacje teorii ewolucji powstanie jednej grupy taksonomicznej z innymi. Tutaj mamy gady, jest charakterystyka gady i charakterystyka ptaki. Te dwie grupy różnią się bardzo znacznie i to z całymi systemami. Na przykład taki mają podobny system cyrkulacyjny, czterooddzielne serce. Dane tego nie mamy. Mają dwóch z organami powierzchni, mają skrzydła oczywiście pomieszczone, kości nawet też podłączone z układem. I to wszystko to są systemy, które musiały rozwijać się w głowie. Nie można na przykład wyobrazić sobie, że powstanie czterodzielne serce, a nie będziemy mieli dobrze rozwiniętych płuc. Bo to są wszystko rzeczy, które ze sobą współdziałają. Czyli ta ewolucja, czy cokolwiek, jakikolwiek proces zmian musiał następować jednocześnie i nie poprzez takie jak kolejne zmiany, powolnie jedna zmiana, powiedzmy jedna mutacja w materiale genetycznym później. To musiało nastąpić bardzo szybko. I tutaj mówię o nieredukowanej zdolności. Nieredukowane systemy biologiczne to takie, które nie da się rozłożyć na prostsze funkcjonujące podsystemy. To systemy nie funkcjonują. Niefunkcjonujące nie mają żadnej przewagi selekcyjnej, albo wręcz są szkodliwe dla nosiciela. Dopiero jednoczesne złożenie wszystkich podsystemów w jeden system jest w stanie funkcjonować i może dać przewagę selekcyjną. Równoległy rozwój kilku podsystemów nie jest możliwy w oparciu o proponowane mechanizmy i proces ewolucji. Na przykład takiej nieredukowanej złożoności to jest łapka na myszy. Jeżeli wyeliminujemy tylko jedną część z tego, to ta łapka nie będzie działać. Przewidywalność teorii naukowych. No, i tym teorem lecz najwięcej może przewidzieć, czego nie wiemy i później się okaże zweryfikować to, że rzeczywiście teoria miała rację. Przykładem takiej teorii może być ogólna teoria względności Einsteina. Teoria ta mówi m.in. o zakrzywieniu drugi światła w obecności silnego pola grawitacyjnego. Zostało to eksperymentalnie potwierdzone przez astrofizyka Artura Newtona, który wykonał pomiary pozycji gwiazd w czasie zaśnienia słonecznego. No, mamy tutaj błędne przewidywania teorii ewolucji, relikty procesu ewolucji. No, na pewno Państwo starsi, tutaj tak jak ja, pamiętają, że to już sobie szkoły, to było coś takiego niepotrzebnego, to się zapamiętało i zostało wyeliminowane. znanie socjalistycznych rzeki, że reszta to jest bezużyteczne, śmieciowe DNA pozostałość postrewolucyjna. Ten pogląd okazał się błędny. W 2003 roku, kiedy rozpoczęto projekt NKO, okazało się, że ludzki genom może kodować ponad 1000 mikroRNA, które mogą modyfikować około 60% genów. Czyli to nasze, to śmieciowe DNA może mieć, jak widać, ma znaczenie w regulacji genów, tych genów, które kodują białka. No i oczywiście rok temu okazały się publikacje naukowe przypisujące funkcję śmieciowym białkom. Paradoks pseudogenu. No, znowu było takie założenie wśród ewolucjonistów, że im organizm bardziej złożony, to powinien mieć tych genów, czy materiału genetycznego więcej. A więc człowiek powinien mieć więcej niż, powiedzmy, mysz, a mysz więcej niż róż i tak dalej. Okazało się, że to jest nieprawda, ponieważ niektóre pierwotniaki mają znacznie więcej materiału genetycznego niż człowiek. I to nie koreluje ze stopniem złożoności. Nazwano to Sivaud paradoks, paradoks cel. To nie żaden paradoks, to jest nasza niewiedza. Nie widzieliśmy o tym, wymyśliliśmy sobie coś, a teraz okazuje się, że to coś nie działa. I nazywamy to paradoksem. Pseudogeny. Znane przypadek wynika, że wiele pseudogenów pełni funkcję regulatorową, na przykład w formie siRNA. Czyli dobre reguluje geny sąsiednie. I zrobiono takie doświadczenie, nie jedno, to jest tylko jedno pisane, gdzie wyeliminowano pseudogen, który był obok genu kodującego. I okazało się, że gen kodujący nie funkcjonował normalnie. Czyli te geny pseudogeny nie są pseudogenami, nic nie robią, tylko mają pewną funkcję w komórce, o której my do końca nie wiemy. Ilość genów wyrazuje człowieka. Następne złe myślenie nasze. No, myśleliśmy, że mamy około 100 tysięcy genów. No, to myślenie, że im jakiś organizm zwany są skomplikowane, to musi mieć więcej tych genów. No, zaraz po opublikowaniu frekwencji bliskiego DNA, rozwiązanie zaadrenowanie stwierdzili, że genów może być znacznie mniej, gdzieś około 40 tysięcy. Obecnie jest tych genów, szacuje się 20 500. A taki robaczek, który służy nam do eksperymentu, no, zawiera tego DNA, znaczy tych białek, genów kodujących 19 500. Różnimy się 1000 genów od robaczy. Czyli to ilości DNA leży różnica między organizmami żywymi. Problemy z tymi teoriami też to wszystko, co powiedziałem wcześniej. Bezpośrednie dowody na ewolucję wskazują, że jest to adaptacja, a nie ewolucja odporności bakterii na antybiotyki nie ma nic wspólnego z użyciem antybiotyków przez człowieka. Odporność na antybiotyki istniała przynajmniej 30 tysięcy lat temu. Jak to ten wiatr, to protokół pierwszego życia to fałszywy koncept. Specjacja wychodzi na siebie na zasadzie hybrydyzacji, a przynajmniej to możemy potwierdzić. Udokumentować. Niż ewolucji. Mechanizm ewolucji jest nieadekwatny jako siła sprawcza różnic między formami żywymi. Bo proces życia to mniejsze przetwarzanie informacji, a nie szumów informacji. Dobry naturalny to tautologia. Najlepszy plan teorii ewolucji okazała się błędna, bo opierały się na potrzebne założenia teorii ewolucji. Czy można zaproponować lepszy mechanizm i proces ewolucji? Wydaje mi się, że tak. Ja bym chciałbym Państwu powiedzieć, że następne kilka minut. Na najpierw musimy sobie zadać pytanie, czy to materiał genetyczny kontroluje komórkę, czy komórkę kontroluje swój materiał genetyczny. Wydaje mi się, że to jest w obu kierunkach. Ewolucjoniści traktują genom jako system only memory, który rządzi komórką. To jest błędny pogląd. Komórka traktuje genom jako basowy system, z którego nie tylko czerpie informacje, ale ją zmienia i zapisuje w sposób inteligentny. Proces ten odbywa się w oparciu o naturalną inżynierię genetyczną, która została opisana w książce Shapiro, Evolution and View from the 21st Century. tajemnicze narzędzia nazywane do przeanalizowania własnego DNA. Wiesz, takie przykłady starożytnych genów odpowiedzialnych za produkcję przeciwki. W taki sposób mamy wysoce swoiste rozpoznawanie obcego antygenu. I tutaj mamy, ja nie będę chodził w szczegóły, ale tutaj to jest DNA i on właśnie wycina odpowiednie elementy i z tego stwarza geny odpowiedzialne za produkcję przeciwki. I może wycinając różne kolejne rzeczy, może utrzymać 48 milionów rodzajów przeciwcia, czyli praktycznie dla każdego antygenu obcego może nasza komórka limfocyt wyprodukować przeciwciało. I to ona decyduje o tym, jakie powstanie przeciwciało, a nie gen. Realna rzeczy genomu może jest, aby zastąpić genom genetyczny, somatyczny, mam to dalek tnie genom, swój genom, na tysiące kolan DNA i skleja je ponownie. W taki sposób, żeby mogła funkcjonować jako komórka somatyczna. No i oczywiście trzeci przykład. Bakteryjny system immunologiczny, który pokryje przed obcym wirusowym materiałem genetycznym. To jest CRISPR się nazywa. Ja nie będę w to wnikał, ale również tutaj bakteria przerażowuje swoje własne DNA. Kolej chemiczny, jak to nazywamy, doktor Czech, który jest gramatyczny adaptacji szarańczy. To jest pani Polny, który jest szarańczy. Różnice genetyczne między nimi są żadne. To jest ten sam gatunek. I ten pani Polny pod wpływem warunków środowiska może stać się szarańczy. Jeżeli jest brak jedzenia, no to pomniki polne przekształcają się w szarańcze. Widzimy różnicę. Gruby pancerz, silne nogi, większa głowa. No a co szarańcze potrafi zrobić, to każdy wie. I szarańcze w koni polnej, jeszcze raz powtarzam, mają ten sam genom, ten sam materiał genetyczny. Organizm mógł kontrolować ekspresję genów na kilku poziomach. No nie będę wnikał, to bardzo skomplikowana sprawa jest. Na poziomie transkrypcji, na poziomie metylacji DNA, transkrypcji, posttranskrypcyjnej modyfikacji RNA, no i posttranskrypcyjnej modyfikacji DNA. Organizm może ingerować swój materiał genetyczny, ale czy pytanie, czy może też przekazywać zmiany, które poczyni w swoim genomie następnym pokoleniu, czyli coś takiego jak już jeszcze minutę. Przepraszam, a to jest ten trzeci raz. Ja będę musiał powtórzyć tego. No więc... Tworzymy w swoim gronie następne pokolenie, czyli tak zwana epigenetyka dziedziczna. Czy coś takiego istnieje? Czy tylko to jest nasz gen? Czy adaptacja do warunków środowiska poprzez zmianę regulacji genów jednej generacji może być dziedziczona generacja następna, koncepcja ewolucjonalna. Czy doświadczenia i nawyki rodziców mogą być przekazywane poza kulturowo dzieciom i wnukom? Fakty sugerujące dziedziczność zmian epigenetycznych, dziedziczenie stresu u myszy, matki. Myszy były to takie doświadczenie, zrobione zresztą bardzo wiele doświadczeń. Matki myszy były odłączane od dzieci, poddawane stresowi przez kilka dni, także matki nie były w stanie opiekować się normalnie młodymi myszami. Tak wychowane samce myszy wykazywały depresję. Dzieci tych samców wykazywały również depresję. I co ciekawe, te zmiany utrzymywały się aż do trzeciego pokolenia. Wnuki tych samców też miały depresję. Obserwacje wyliczenia chorób ludzi, badania wszystkich naukowców wykazały, że dzieci i wnuki mężczyzn, którzy budowali przed dojrzałością płciową, były mniej podatne na choroby serca i cukrzycę w porównaniu do dzieci mężczyzn, którzy mieli jedzenia po dostawie. No nic dziwnego, że w 2010 roku w Telnie pojawił się wiodący artykuł zatytułowany Why your DNA isn't your destiny? Dlaczego twoje DNA nie jest swoim przeznaczeniem? No bo to nie DNA jest przeznaczeniem. per le lunanze controllate da te. E chi vuole tessere il meccanismo in sotto la lingua che insegna che viene tessere. Ma te la sia, denna che stanno frusendo la zemina di insegna che ne tessere. E te ne vede tessere che ho casato, che jeżeli mogę więcej mikrów latelacyjnych, to wyłączam całe obszary DNA spod ekspresji. Metylacja, demetylacja chromatyny stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów odpowiedzialnych za regulację ekspresji genów. Teraz chciałbym się skupić na hipotetycznym mechanizmie ewolucji. Na metylację, demetylację DNA, a więc na regulację ekspresji genów ma wpływ rozwój osobniczy, zmiany środowiskowe, styl życia, doświadczenia życiowe osobnika. Metylacja, denetylacja dotyczy nie tylko kompleksu matycznych, ale i rozrodczych, które swoich wzór metylacji DNA, ekspresji genów mogą przekazywać następnym pokoleniom. Dramatyczne zmiany środowiskowe mogą prowadzić do dramatycznych zmian regulacji genów, co może spowodować, że pokolenie dzieci i wnuków będzie się znacznie różniło od pokolenia rodziców. Czyby więc wyśmiany na mat miał rację? Dzięki dziedziczeniu epigenetycznemu adaptacja do zmian środowiska może być o wiele szybsza. Czas życia pokolenia, a nie miliony lat, które postuluje teoria ewolucji. Genom nie jest programem komputerowym, który bezmyślnie jest realizowany przez organizm. Jest zbiorem informacji, z której organizm może, ale nie musi korzystać. Z jednej korzysta częściej, z drugiej mniej. Z jakichś tam innych informacji może w ogóle nie korzystać, bo w środowisku, w którym żyjemy, są one w danym momencie potrzebne. Zmiany środowiskowe mogą indukować szybkie przeregulowanie informacji zapisanych w genomie, tak aby organizm mógł się zaadaptować do nowych warunków życia i ewentualnie przekazać te informacje następnym pokoleniom. Ja tutaj użyłem taki przykład, analogii, ale to jak wszystkie analogie, ta analogia również jest ułomna, ale no, daje nam jakieś wyobrażenie. Interakcje między organizmem a genomem można porównać do kucharza i do korzystania z przepisów kulinarnych. Jeden używa, drugie nie. Sekretator z przepisami robi zakładki, aby było łatwiej do niektórych przepisów wrócić. Wprowadza korekty do przepisów na podstawie własnego doświadczenia. To kucharz decyduje, co i dla ilu osób będzie na obiad, a nie książka kucharska. Dlaczego to nie ewolucji, nie Europa, ale ogólnie? No więc to spowodowane ideologią, dogmatyzmem, fanatyzmem, tak zwanym ideologią, bo ma silne implikacje światopoglądowe. Dobrze powiedział, chociaż ateizm był możliwy do utrzymania jako światopogląd przed darwinem, to jednak dzięki Darwinowi można być intelektualnie spełnionym ateistą. Dogmat. Nawet jeżeli dowody nie potwierdzają tego, czy teorii ewolucji, wciąż jest to najlepsza teoria, którą mamy. I to mówi sąd w świetnym zagranicznym. Dogmat. Fanatyzm. Można zupełnie spokojnie powiedzieć, że ktoś, kto twierdzi, że nie wierzy w ewolucję, jest ignorantem, głupkiem albo niepoczytanym. Znowu Dobbins. Mit. Po raz pierwszy tego słowa użył Dobbins w książce Samolotnej. Jest to idea zachowania, mowa, która się rozprzestrzenia w społeczeństwie, na przykład w narodzie, do wsi, sposób mówienia. I takim mit jest idea, że ewolucja to przypadkowe zmiany w materiale genetycznym, na który działa dowód naturalny. Łatwe do zapamiętania. No i tłumaczy historię życia w sposób banalny, prosty. Tutaj mam do Państwa takie doświadczenie. Chcę Państwu implementować właśnie ten mit. Ja pytam Państwa, co to jest. Czy ktoś wie, co to jest?
Replikator kulturowy.
Nie słyszę.
Replikator kulturowy.
No, tak.
O koncepcji mężczyzn.
Tak. Replikator kulturowy. No więc na pewno mam niezgadnie, co to jest. A jak teraz Państwu powiem, że to jest głowa krowy, że to jest oko, drugie oko, ucho i nosze krowy. I co Państwo robią? No właśnie. Czyli Państwo sobie. A teraz mogę to spojrzeć, że ten tak z innym malarstwo. Ależ Państwo mi nie uwierzą, już będą Państwo mieli zachodowane w głowie, jak to się mówi po polsku, replikator kulturowy. Tak? Będą mieli Państwo zachodowane, że to jest głowa krok. Już Państwo tego nic w głowie nie wyciągną. Jeden raz Państwo zobaczą ten rysunek i będą Państwo widzieli głowę krok. No bez jest również bezładność umysłu. Kiedy zapytano Maxa Plancka, jak postawił nową ideę, czy paradygmaty na mocy, jego słynna odpowiedź. No bo ta nowa jest niecienna poprzez przekonanie oponentów, aby zauważyli świat poprawny. Ale raczej po jakimś czasie oponenci wygrą, a nowe pokolenie w międzyczasie będzie już dobrze obeznane z nową prawdą. Na koniec mam dla Państwa zagadkę. W tym spisie organizmów nowego świata jest filmetycznie najstarszy. Sto przykład, który przypomina Bożę Małpę. Czyli, no, a to mi wszystko mówi o tym, że trudno się